Zdjęcia z moją matką spaliłam z dzieciństwa. Stwierdziłam, że nie chcę jej
A to jest
mieć.
twój tata?
Tak. Oni się rozstali w 2007.
Ja Magdę najpierw poznałam w przestrzeni internetowej, jak miała swoje wystąpienie w Inspiracjach po lubelsku. Magda tam mówiła o toksycznym wstydzie. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, wow, ale trzeba mieć odwagę w sobie niesamowitą, żeby wyjść i to przed sobą przyznać, ale też przed innymi.
Mam wam dzisiaj opowiedzieć o swoim największym wstydzie. A trzymam w ręku moją największą dumę. Moja największa duma, moja pierwsza wymarzona książka, którą pisałam 9 miesięcy, jest jednocześnie jednym wielkim zapisem mojego największego wstydu. To co? Jesteście gotowi?
Najbardziej traumatyczne rzeczy z mojego dzieciństwa to była ta przemoc fizyczna. To był taki rytuał, że kazała mi iść do pokoju, położyć się na wersalce, ściągnąć majtki i czekać na bicie. Biła mnie pasem takim skórzanym, odliczała to. No i właśnie ten moment takiego upokorzenia, że ja jako dziecko słabsze, które wiedziało, że nie ma wyjścia, tak naprawdę, bo jeżeli się próbowałam buntować albo prosić czy przepraszać i też próbować zrozumieć, za co ja byłam bita, bo ja często, a właściwie prawie zawsze nie rozumiałam, za co ona mnie bije. To był taki bardzo upokarzający moment. Często też krzyczała, że mi nie wolno płakać. I po tym wszystkim często mnie tak podnosiła, szarpała mnie tutaj za ramię, wrzucała mnie do łazienki. Mieliśmy taką bardzo małą łazienkę no i kazała mi w tej ciemnej łazience bez światła siedzieć za karę, żebym zrozumiała, co zrobiłam. I to są takie wspomnienia z czasów, kiedy ja miałam lat 7, 8.
Witam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prosimy wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie się operatora. Dziękujemy.
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, słucham.
Dzień dobry, ja chciałabym rozmawiać z panią Wską.
Wie pani co, jej nie ma dzisiaj. Będzie w poniedziałek, to ewentualnie proszę w poniedziałek przydzwonić.
Dobrze.
No ja to najbardziej odczułam jako traumę. Moje ciało było zniewalane, bite, przymuszane do takich zachowań, których ja nie chciałam. Na przykład ubierała mi albo mnie zmuszała do noszenia obcisłych rzeczy, takich, w których mi po prostu było tak niewygodnie. Ja tego nie cierpiałam. I ona wręcz mówiła, że to jest za karę, bo jestem gruba. I to mnie miało zmotywować do tego, żebym schudła. Jak to sobie przypominam, to ja słyszę ten jej ton. Wyglądasz jak baba w 7. miesiącu ciąży. Gruba, 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 wiecznie gruba. Pamiętam, kiedyś mi powiedziała coś takiego. Leżałyśmy na balkonie, wszystkie trzy, ja, matka i moja siostra. Ja miałam wtedy chyba ze 12 lat, wchodziłam ten okres nastoletni. Opalałyśmy się i moja matka tak spojrzała na mnie i tak: ale ty masz grube te udziska. Potem sobie zdałam sobie sprawę z tego, że ona do mnie mówiła w taki sam sposób, jak do niej mówił jej ojciec i jej ojciec mówił o kobiecej cielesności. Tylko że dziadek to robił z humorem, a moja matka to robiła tylko z pogardą.
Dzień dobry, czy ja mogę rozmawiać z panią Ską?
Już łączę.
Chciałam się dowiedzieć, czy pani po pracy oczywiście zgodziłaby się porozmawiać ze mną o pani córce Magdzie.
Nie, proszę pani, nie mamy o czym rozmawiać.
Byłam dzieckiem ze sporą nadwagą. Wzięło się to stąd, że kiedy ja się urodziłam, to moja mama pracowała. Głównie mną się zajmowały babcie, ale dużą część czasu spędzałam z moją prababcią, która przeżyła dwie wojny i miała takie przekonanie, że grube dziecko to jest dziecko zdrowe, bo to jest dziecko, które w razie wojny będzie miało większą szansę na przeżycie. To samo robiła też moja babcia, z tym, że moja babcia dokarmiała mnie głównie w taki sposób, że mówiła: jedz, jedz, bo babci będzie przykro. I ja byłam faktycznie dzieckiem z nadwagą, natomiast moja matka nie umiała sobie z tym poradzić, że ja byłam grubym dzieckiem, więc kłóciła się z moimi babciami, całą tą złość na nie wyładowywała potem na mnie. W domu ona wydzielała mi jedzenie, nie dostawałam jedzenia do szkoły, a z drugiej strony w żaden sposób ani razu nie próbowała mi pomóc. No na przykład, dziecko, to spróbujmy zrobić coś, żebyś ty faktycznie schudła. Mama ci pomoże w tym. Tata mi dokuczał w taki sposób, że Magda wygląda, jakby beczkę połknęła. On się z tego śmiał, ale w jego stosunku do mnie nie było pogardy. Ja się go nie bałam nigdy. Nawet on tam 2 czy 3 razy mnie zbił pasem, ale ja się go nie bałam. A z kolei od matki tę energię czułam, że gdyby przeszła tę granicę, puściła tę kontrolę całkowicie, to byłaby mi w stanie zrobić nieodwracalną krzywdę. Cześć, tata! Mielibyście przestrzeń, mielibyście ochotę pogadać?
Prawdę mówiąc, to ja tej przemocy nie widziałem. Może w tym czasie, jak ja przebywałem, no jak mnie nie było, no, miałem służby i było poza moją jakąś wiedzą. Magda była dzieckiem szczęścia, dzieckiem oczekiwanym, była pierwszą wnuczką, rozpieszczanym do granic i możliwości. Ja jako jeden facet to nawet nie miałem dostępu do niej, bo babcia jedna nieńczyła, druga kupowała czekoladki i pracowałem, jeszcze byłem za granicą. Nagle nas zdziwienie ogarnęło, że no mówię, patrz jak ona wygląda, nie? No jak wyście ją utoczyły. W tych dobie, gdzie jest tyle biedy, gdzie jest tyle nędzy i tak dalej, dzieci wręcz głodują, bo jest jeszcze i dzisiaj tak, no to nasze dzieci nie miały coś takiego, nawet nie mogły sobie pomyśleć o tym, że była jakaś bieda. No może nie zawsze człowiek miał czas dla niej, no dziecko też w jakiś sposób też powinno dać jakiś taki sygnał jasny, że no, potrzebuje tego. No mi się wydaje, że Magda zawsze trzymała z matką. Stroniła no, od towarzystwa ojca. No później, nie wiem, no jakoś to tak wyszło.
Dobre chwile pamiętam takie, że ja siadałam za nią i ją czesałam. Ona oglądała film, czasami ze mną rozmawiała, ale to czesanie wpływało na nią tak bardzo uspokajająco. Wtedy się czułam tak w miarę bezpiecznie z nią, tak? Tak teraz się nawet wzruszam, jak sobie tak myślę o tym, że ona próbowała być dobrą mamą dla mnie. Ale coś było takiego chyba w energii między nami. Ja jestem tak bardzo różna od niej, że ona mnie najzwyczajniej w świecie tak nie lubiła i przebywanie ze mną było dla niej jakimś rodzajem katorgi. Raz, że mnie nie lubiła, a dwa, że mnie nie kochała, bo ja byłam dzieckiem, które się pojawiło za szybko. Moi rodzice się pobrali po 3 miesiącach znajomości. To jest jeden czynnik, że ja jakby zabrałam mojej mamie, oczywiście ona mogła sobie tego kompletnie nie uświadamiać, zabrałam mojej mamie ten czas takiego pięknego doświadczania swojej kobiecości z mężczyzną, bo jakby jej zabrałam ciało, może to tak było, nie? Że jakby ja jej zabrałam ciało. To był jeden powód, myślę, dla którego mogła mnie nie kochać. A drugi to było to, że ja byłam przez długi czas bardzo faworyzowana przez moją babcię. Moja babcia, mama mojej mamy, ona mnie tak traktowała, mnie jako dziecko, jak nigdy nie traktowała mojej mamy. I myślę, że tutaj była ta zazdrość taka na bardzo tym nieświadomym poziomie mojej mamy, że ona od samego początku mojego istnienia wchodziła w rywalizację ze mną o miłość swojej mamy. Ona nigdy nie chciała wnikać w te tematy, bo ja ją ileś razy prosiłam o to, jako dorosła osoba, że ja potrzebuję o tym moim dzieciństwie z nią porozmawiać. Ja potrzebuję z nią to wyjaśnić absolutnie.
Hello, hello, to kochane dziewczyny moje, która z Lublina, Wel okolic i dzisiaj może i chcę, zapraszam serdecznie na warsztaty o samoakceptacji, jak zbudować i jak siebie wspierać w tym cudownym procesie. Będzie dużo zadań, będzie dużo praktyki. Do zobaczenia.
W pewnym momencie, jak zaczęłam wchodzić ten wiek nastoletni, zauważyłam, że bardzo właśnie mnie rówieśnicy krytykują i odrzucają mnie przez to, że jestem gruba. I pamiętam, przeczytałam artykuł o dziewczynie, która chudła dzięki diecie 1200 kalorii. I ja sobie wtedy wymyśliłam, ona była bardzo fizycznie do mnie podobna, bo to też była blondynka, niebieskie oczy, miała długie włosy. Ja sobie wymyśliłam, kurczak, ona mogła, to ja też mogę. I to było w 6 klasie. I zaczęłam chudnąć. Zaczęłam się fajnie czuć w tym swoim ciele, ale potem wpadłam właśnie w taki ciąg, że potrzebowałam być ciągle chudsza, chudsza, chudsza. Gdzieś w podświadomości miałam cały czas to przekonanie, że chuda, no będę dobra. No ale jak się stałam chuda, taka bardzo chuda, bo ważyłam w pewnym momencie 43 kilo, no to mnie zaczęła krytykować i znowu z tą samą pogardą mówiła o tym moim ciele, że wyglądam jak kostucha. Jak już byłam taka bardzo chuda, no to ona próbowała mnie do tego jedzenia nakłaniać, a dla mnie to była taka forma buntu, że nie, ja Ci pokażę, że to ja decyduję. Jedna z motywacji oczywiście, bo nie jedyna. I doszłam do takiego momentu, kiedy nikogo nie było w domu, ja się rzuciłam na jedzenie. Zjadłam wszystko, co tylko było dostępne w domu. No i taki bodziec, Jezu Święty, przytyję. I poszłam to, pamiętam, zwymiotować. I wtedy pamiętam tę swoją myśl. Kurczę, jaki to jest genialny sposób. Mogę jeść bez konsekwencji w postaci tycia. No ale że to takie proste nie było. No ale tak mi zostało. Zostało mi na te 17 lat i w pewnym momencie to już było tak zrośnięte ze mną, że ja miałam poczucie, że ja bez tego nie jestem w stanie funkcjonować.
Witam wszystkie Panie bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę, że widzę nowe twarze. Spotkanie dzisiejsze jest w tematyce Nie przepraszam za, a więc Magda Adamowska, moja gwiazda, kochana. Magda robi bardzo wiele dla kobiet. Owocem pracy Magdy jest książka Schematrix, której napisanie kosztowało ją bardzo wiele wyrzeczeń i odwagi. I najważniejsze, Magda już przestała przepraszać za cokolwiek, do czego będzie i Was dzisiaj zachęcać. Także powitajmy ją gorąco oklaskami.
Potrafiłam zjeść cały chleb z Nutellą. Tej Nutelli pół słoika potrafiłam zjeść na raz. Dwie takie 45-centymetrowe pizze potrafiłam zjeść, dopchać się ciastkami, lodami, Pepsi. I zazwyczaj jadłam do momentu, kiedy ledwo łapałam oddech. Tak sobie teraz myślę, że gdybym miała powiedzieć, o co ja jako dziewczyna cierpiąca na bulimię i na zaburzenia odżywiania mogłabym mieć do mojej mamy żal największy, to o to, że ona mnie nigdy, przenigdy nie zapytała, jak ja się z tym czuję. Ona próbowała mi tę terapię organizować, bo absolutnie nie mogę jej tego odmówić, ale ona to robiła w taki sposób, że ja się czułam jeszcze bardziej upokorzona i jeszcze bardziej taka głupia. Ona mi często mówiła, że ja ją do grobu wpędzę. Ona się wstydzi przed ludźmi, przed rodziną, że jestem chora na bulimię i to jest problem, a nie to, że ja cierpię i że ja jestem chora.
Ja Magdę znam już od dłuższego czasu. Z jednej strony mnie bardzo inspirowała, odblokowywała moje blokady. Jak miałam kryzysową sytuację w życiu, to w ciągu 3 godzin mnie tak rozpracowała, pocieszyła, przytuliła, że po prostu ona pomaga lepiej zrozumieć te emocje, z którymi w sumie każdy z nas gdzieś tam się boryka w większym lub mniejszym stopniu.
Widziałam te twoje warsztaty, jak robisz o szczęśliwa kobieta. Tak mówię, kurczę, nie mogłam się przekonać, byłam zajęta, tak, ale teraz muszę odrobić pracę.
Brawo ty!
Piękne.
Także zmieniłaś moje życie naprawdę ten dzień, bo nie zawsze mówię publicznie, przede wszystkim kobietach i to był właśnie mój dzień.
Pięknie powiedziałam. Jak się stałam tą szczupłą nastolatką, zwracałam bardzo dużą uwagę mężczyzn, właśnie myślę, że tą taką energią, bardzo mocną energią seksualną. Ja miałam bardzo długie blond włosy, ubierałam krótkie spódnice, więc bardzo mocno podkreślałam tę swoją figurę. Ja byłam wtedy w centrum uwagi, ja w końcu miałam taką uwagę, jakiej nie dostałam od taty, ale też bardzo dużą taką przedziwną satysfakcję emocjonalną sprawiała mi świadomość, że ja jestem lepsza od mojej matki. Moja mama była bardzo ładna, ale też mój ojciec bardzo podkreślał walory mojej matki, że jakby on był w niej bardzo zakochany i tak bardzo mu się podobała jako kobieta. I ja się zawsze czułam gorsza od niej, więc możliwość udowodnienia samej sobie, że teraz to ja jestem lepsza od ciebie, i ty mi nigdy nie dorównasz, bo ty już nigdy nie będziesz w moim wieku, nigdy już nie będziesz miała mojej figury, to faktycznie była taka dzika satysfakcja dla mnie wtedy, jako takiej młodej, no takiej zbuntowanej kobiety. Tak jakbym jej wtedy, jako ta nastolatka, oddawała to wszystko, takie poniżanie mnie, no to masz, to teraz zobacz, jak to jest się czuć tą gorszą, tą brzydszą, tą niewystarczająco dobrą.
Ja jestem zachwycona tym ogromem pracy, jakie włożyła w to, żeby być teraz tutaj, gdzie jest. 90% z nas, albo i więcej, nie miałoby odwagi nawet, nie wiem, w połowie pokazać siebie i swoje życie, tak jak to zrobiła Magda.
To co? Jesteście gotowi, żeby poznać mój największy wstyd? 8,5 roku. 103 miesiące. Wystawiałam swoje ciało na sprzedaż.
Mi się wydaje, że tutaj przesadziłam. No coś jest takiego, że jest to jakiś temat taki dla siebie, tajemnica, nie? No, której się nie ujawnia, no, ale no, stało się jak się stało. No. Po prostu Magda przez tą książkę straciła rodzinę. Ze strony właśnie żony. Wątpię, czy będzie miała z nią kiedykolwiek kontakt, kiedykolwiek im to przejdzie.
Ale pan się jej nie wyrzekł.
Nie, oczywiście, że nie. Magda zawsze była otwarta. Ona zawsze była taką indywidualistką. To, co myśli, to mówi i no dobrze, jak się człowiek uzewnętrzni i mówi, co myśli, nie?
Powiedziałeś, że ja straciłam rodzinę. Tato, ja to zrobiłam absolutnie świadomie, dobrowolnie i ani przez jedną sekundę nie żałowałam, wiesz, bo te relacje wszystkie między nami, jakie były, one były tak chore i tak toksyczne, że to nie było sensu tego dalej utrzymywać.
No na pewno to jest szokiem.
Tata, dziękuję Ci bardzo, ogromnie Ci dziękuję, naprawdę. I otwartość, i powiem Ci, że naprawdę jestem z Ciebie dumna, że się odważyłeś. Po drugim roku studiów filologii klasycznej, ja rzuciłam studia, poczułam, że mnie ta filologia nudzi i wiedziałam, że już nie będę w stanie się temu poświęcić, a to jest jednak taki kierunek, że jak się nie poświęcisz, to nie masz szans zdać egzaminu, bo tam po prostu musisz mieć konkretną wiedzę. I potem sobie znalazłam pracę, śpiewałam na weselach. I to było takie całkiem fajne. No ale zarabiałam 100 zł za noc. Nie byłam się w stanie z tego utrzymać. Znalazłam jakieś ogłoszenie w internecie takiego miejsca, gdzie tych dziewczyn było kilka i one tam miały tego swojego opiekuna. Tam były takie dziewczyny uzależnione od palenia, od picia. Część z nich też brała narkotyki. Jezu, ile ja tam wytrzymałam? Tydzień? I oczywiście pojawił się znowu w moim życiu mężczyzna, który mnie stamtąd zabrał i pokazał mi, jak to można zorganizować inaczej, właśnie, że można wynająć mieszkanie. Pokazał mi tam, gdzie można to ogłoszenie zamieścić i tak dalej. Mówiłam wtedy, że ja pracuję w kancelarii prawnej, jestem asystentką i wiesz, wszyscy mi wierzyli. Zaczęłam zarabiać duże dla siebie pieniądze, bo to było tam kilka tysięcy miesięcznie. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z takimi pieniędzmi. i popłynęłam. Zaczęłam kupować ciuchy, jakieś kosmetyki i później już się tak w to gdzieś weszłam. Z jednej strony to było bardzo wygodne, bo to były takie łatwe pieniądze, ale emocjonalnie to mnie strasznie dużo kosztowało. Byłam takim kontenerem na emocje tych mężczyzn. Najczęściej to było tak, że te kobiety, z którymi byli, tłumiły ich, czy wręcz zawstydzały ich z powodu tego, że oni potrzebowali seksu. Że to jest nienormalne, że oni ten popęd seksualny mają. I ci mężczyźni potrafili mi godzinami opowiadać o tym, w jaki sposób te kobiety ich nie akceptowały, nie doceniały ich pracy. Po prostu opowiadanie o swoich trudnościach życiowych. Ja po każdym dniu pracy zamawiałam wielgachne pizzę, do tego zamawiałam jeszcze litrową kolę, kupowałam ciastka, pączki i tak dalej. Ja się po prostu obżerałam tak do granic, że po prostu czasami nie byłam w stanie złapać oddechu, że jak stanęłam bokiem, to ja wyglądałam tak, jakbym była w jakiejś bliźniaczej albo trojaczej ciąży, bo ten żołądek był tak rozepchany. Działałam jak zwierzak. Zwierzak czuje potrzebę, muszę żreć. Dopóki się nie nażrę, to ja nie byłam w stanie opanować napięcia w środku. Były takie momenty w moim związku z moim byłym mężem. To w ogóle było tak, że on przyszedł do mnie jako klient, więc my się tak poznaliśmy. Próbowałam z tej pracy zrezygnować, ale zaraz wchodziły takie schematy, Boże, z czego ja będę żyła, jak ja się utrzymam, przecież ja lubię taki komfort życia, więc miałam takie przebłyski, że coś jest nie tak, że to moje życie nie jest dobre. Ja byłam wiecznie nieszczęśliwa, wiecznie niezadowolona, wiecznie taka nabuzowana. Też to, co jest taką rzeczą, której ogromnie żałuję i wstydzę się w taki nietoksyczny sposób, to znaczy po prostu wstydzę się tego mojego zachowania, to jest to, że biłam kota, padałam w amok. Dokładnie taki amok, jak moja matka, jak biła mnie.
Tu przy przejściu? To może być dobry pomysł, nie? Bo zobaczcie, dużo tego, dużo ludzi, tylko żebyśmy nie zostawiły.
Przeczytać na głos. Jeśli znasz choć jedną kobietę, która nie kocha swojego ciała, przytul się do mnie i pokaż, że ciało jest do kochania.
Olcia, jeszcze zrobię live'a, wiesz? Takiego, że jesteśmy. Kochane moje dziewczyny, start kampanii Ciało jest do kochania. Przytulamy przy przejściu dla pieszych blisko Placu Zamkowego. Do zobaczenia!
Mężczyzna, który był moim klientem wtedy, on mi podsuwał takie różne książki, które miały mnie na celu nakierować na taką zdrową drogę. Na początku to kompletnie u mnie nie działało, ale to była pierwsza osoba, która mi powiedziała, jesteś za dobra na to, żeby pracować w taki sposób. Ty się po prostu w tym marnujesz. I dla mnie to wtedy było takie, ale co ty w ogóle do mnie mówisz? Człowieku, ja zarabiam 400 zł za godzinę. W ogóle ludzie mnie cenią. Ale był cudownie cierpliwy. To było w roku 2013, jak dostałam książkę pod tytułem Fast Lane. Ona we mnie obudziła marzenia. Więc druga książka, którą przeczytałam, to była Alchemia słowa Parandowskiego. I ja stwierdziłam, że to jest mój taki życiowy talent, który ja ogromnie zaniedbałam, bo kiedyś w liceum bardzo dużo pisałam. Zaczęłam inaczej patrzeć na siebie.
Pewnego pięknego dnia spotkałem Magdę na spotkaniu klubu mówców, organizacja Toastmasters. Jak się potem dowiedziałem już, obserwowała mnie tak naprawdę już dużo wcześniej, tylko ja o tym nie wiedziałem.
Bo ja szukałam informacji o tej organizacji, jak się chciałam zapisać i on był wtedy prezesem. Jak przyszłam na spotkanie, to akurat tak wypadło, że on miał swoją mowę. I się okazało, że bardzo fajnie nam się rozmawiało.
Po paru miesiącach znajomości, kiedy już byliśmy bardzo mocno zżyci ze sobą, zauważyłem bardzo intensywne zmiany, wahania nastrojów.
Moja siostra mnie obudziła, pomogła mi się obudzić. Potem mi dopiero powiedziała, że bardzo długo się zbierała, żeby mnie zapytać o to, czy ja sobie kiedykolwiek wyobrażałam moje życie bez bulimii, czy się zastanawiałam, jakby to bez tej bulimii było. I stwierdziłam, że kurczę, no to spróbuję. My się poznaliśmy w 2015. A ja w 2014 roku podjęłam takie pierwsze działania i to polegało na tym, że ja sobie robiłam taki jeden dzień obżarstwa, a drugi dzień takiego normalnego jedzenia. Więc to całe napięcie emocjonalne we mnie było i ja się dopiero uczyłam z tym napięciem być, uczyłam się je rozładowywać w taki zdrowy sposób.
Ja najpierw byłem na swojej psychoterapii, miałem trochę styczności z nurtem terapii Gestalt i też mieliśmy tę świadomość, że to właśnie te emocje są kluczowe w zachowaniach, we nastrojach, w tym właśnie jak my reagujemy na pewne bodźce.
My byliśmy dla siebie i parą, i przyjaciółmi, i jednocześnie takim specyficznym rodzajem terapeutów.
Taki rodzaj lustra.
Od tego jego spojrzenia na mnie się zaczął mój proces uczenia się samoakceptacji, bo on mi tak jakby w tym lustrze, którym był dla mnie wtedy, pokazał mi mnie taką, jakiej ja siebie nigdy wcześniej nie widziałam, czyli moje piękne strony, moje dobre strony.
A to, że przyznała się przed całym światem, że była prostytutką?
Nie, no oczywiście był to dla mnie szok. Pamiętam, że to było przez telefon. Z niecierpliwością pamiętam, wtedy wyczekiwałem właśnie spotkania, jak się spotkamy już po tym fakcie. Jakoś, że tak powiem, dogadamy to i jakoś to, no nie wiem.
Będzie. Wtedy chyba podeszliśmy.
Tak kolokwialnie mówiąc właśnie, jakoś to będzie.
To mnie po prostu uwolniło od tej nieprawdy o mnie, od tych blokad, od strachu, od wstydu toksycznego. Ani przez sekundę nie żałowałam.
Chcesz się przytulić?
Tak.
Wesprzeć kampanię? Super. Brawo. Jesteś bardzo odważna, chciałam ci powiedzieć. Brawo, brawo, brawo.
Mam dwie przyjaciółki, które też nie kochają siebie za to, jakie są. A uważam, że to jest błąd.
A jaki ty masz stosunek do swojego ciała? Jak ty siebie widzisz?
Szczerze mówiąc, kiedyś było gorzej, bo też nie miałam zbyt przyjemną sytuację. W szkole mnie, szczerze mówiąc, no... Gnębiono mnie i nie byłam zbyt lubianą osobą w szkole, ale z czasem im starsza się stałam, tym uodporniłam się na różne rzeczy, a też mam chłopaka, który mi bardzo w tym pomaga i bardzo mnie wspiera. Dzięki niemu też pokochałam swoje ciało.
Po tych pierwszych kilku miesiącach tego zakochania zaczął powracać ten taki przymus zajadania i coraz częściej go zaczynałam odczuwać. No i wtedy to już była moja świadoma decyzja, że ja już nie chcę być chora na bulimię. Ja już nie chcę tak żyć, jak żyłam przez te 17 lat. I to był ten czas, kiedy podjęłam decyzję, dobra, no to teraz robię wszystko, żeby absolutnie się z tego wyleczyć do końca. No i doszłam do tego, że tą główną przyczyną tej mojej bulimii i tego, że ja tak zażerałam, było to, że ja się ciągle czułam winna, że nie umiem kochać mojej mamy tak, jak ona by chciała być kochana. I że kocham mojego tatę, a ona mi wmawiała, że jeżeli dziecko kocha tatę, to znaczy nie kocha mamy. To było takie jądro ciemności mojego życia, że ja nie umiem jej kochać tak, jak ona by chciała. Jak ja sama ze sobą porozmawiałam, że ja nie jestem winna temu, że moja mama się nie czuje kochana i że ja nie jestem odpowiedzialna za to, jak ona się czuje, zeszła cała ta wina, to poczucie takiej toksycznej odpowiedzialności i tego dnia, kiedy ja sobie to uświadomiłam, ja przestałam odczuwać potrzebę zażerania. Ani przez jedną sekundę od tego lipca 2016 roku ja nie poczułam ani potrzeby, ani przymusu, ani nawet myśl mi do głowy nie przyszła, żeby się znowu nażreć w taki bulimiczny sposób. Ani przez jedną sekundę. Nie ma we mnie żadnego wstydu, takiego toksycznego. Bardziej taki smutek i takie współczucie dla tamtej kobiety, którą wtedy byłam. I tak sobie myślę, że teraz jakbym spotkała tamtą siebie, to po prostu bym ją przytuliła i bym jej powiedziała, że mi strasznie przykro, że się doprowadziłaś do tego momentu w życiu i że musiałaś to wszystko przejść.